Ponad 1000 osób w Kenii uzyskało pomoc dzięki lekarzom i studentom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i nie tylko tego uniwersytetu, co się zaraz okaże. Zabiegi chirurgiczne, w tym usunięcie żołądka z powodu nowotworu, 200 badań USG, 360 konsultacji pediatrycznych, 230 dermatologicznych, 200 internistycznych, 300 okulistycznych. W kilka dni przeprowadzili lekarze i studenci podczas misji w Meru, najuboższym regionie Kenii. Właśnie. Medycy zajmowali się opatrywaniem ran, głównie odleżyn i oparzeń. Do Kenii poleciało 7 lekarzy i 6 studentów. Medycy zapowiadają, że wraz z powrotem do kraju afrykańska misja wcale się nie kończy. Ja myślę, że będzie też kolejna edycja. Zespołem chirurgów, radiologów, okulistów, pediatrów i studentów kierowała i kieruje pani profesor nauk medycznych Elżbieta Petryczko, pediatra, endokrynolog. A na temat tej misji rozmawiam z naszymi gośćmi w studiu, pani Gabriela Furt, tak, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i przy telefonach, nie wiem, czy są już goście, pani profesor Elżbieta Petryczko, pediatra, endokrynolog, Pomorski Uniwersytet Medyczny. Dobry wieczór.
Wieczór.
Za chwilę dołączą kolejni goście. Pani doktor, zmęczenie już minęło. Więcej jest takiego zadowolenia, że uczyniliście dobro, czy nadal jest znużenie, jet lag?
Zmęczenie chyba już nam minęło. Myśmy wrócili we wtorek. Jet lagu nie ma, bo jest tylko godzina różnicy czasu. Byliśmy na równiku dokładnie. Myślę, że bardzo dużo emocji, które zawsze towarzyszą takiemu wyjazdowi, bardzo różnych, bo z jednej strony pomagamy, jesteśmy w takiej wspaniałej grupie ludzi, którzy czują i myślą podobnie, a z drugiej strony no, olbrzymi jest kontrast między naszym życiem, a życiem ludzi w Afryce, szczególnie w tych biedniejszych czy najbiedniejszych nawet rejonach. Więc myślę, że ja tak czuję, ale sądzę, że też szczególnie ci młodzi lekarze i studenci też mają bardzo wiele do przemyślenia i do przeżycia jeszcze po powrocie.
Jest z nami także pani doktor Agnieszka Miąsik-Pogodzińska, dermatolog, Kraków. Kłaniamy, pozdrawiamy miasto królewskie.
Dobry wieczór, pozdrawiam z Krakowa.
I jest z nami także pani Julia Hirch-Żak, studentka 5 roku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani profesor Elżbieta Petryczko zaczęła mówić o emocjach, to teraz zapytam panią doktor Agnieszkę Miąsik-Pogodzińską. Jakie są te emocje? Czy przeważają te pozytywne, czy te negatywne właśnie, że jest tak wiele potrzeb, jest taka przepaść pomiędzy tymi możliwościami naszej medycyny tu w Polsce, a tymi tamtejszymi możliwościami medycyny? Chociażby taka informacja dotycząca lekarzy. U nas liczba łóżek na jeden etat lekarski w oddziale to zachowawczym to 12, czyli jeden lekarz na 12 pacjentów, a w tej prowincji, gdzie państwo byli, w szpitalu na 256 łóżek jest tylko 8 lekarzy. Pani doktor.
Z pewnością te warunki są inne niż u nas. Znaczy, ja jestem lekarzem ambulatoryjnym, więc trudno mi się jak gdyby wypowiadać na temat pacjentów hospitalizowanych. Te warunki są zdecydowanie inne, zdecydowanie różne od tego, z czym my się na co dzień spotykamy. Nie wiem, czy to są negatywne emocje, bo tam ci ludzie są bardzo pozytywni sami w sobie. Oni są uśmiechnięci, oni są zadowoleni. Dla nas, dla Europejczyków, szokujące jest, że szpital, w którym byliśmy, ma certyfikację ISO, natomiast ci lekarze robią fantastyczną robotę, świetnie sobie z tym radzą i jest to coś innego. To nie wiem, ja tego nie oceniam w kategorii pozytywne, negatywne, jest to po prostu inne.
I pani Julia Hirch-Żak, studentka, jak wrażenia młodej osoby z takiego wyjazdu, z takiego natłoku pracy w ciągu kilku dni, bo ta misja to przecież 9 września.
Tak też było. Jak wrażenia, akurat ja pracuję na co dzień na SOR-ze jako asystent lekarza, więc jestem
nie brakuje wrażeń.
Właśnie, jestem przyzwyczajona do pracy, ale z wrażeń, no, byliśmy, akurat ja byłam głównie na chirurgicznym oddziale i towarzyszyliśmy czasami lekarzowi w obchodach porannych i bardzo ciężkie to są warunki. Bardzo dużo ludzi z odleżynami było, z ranami martwiczymi, cukrzycowymi. To są bardzo poważne rany, ciężkie widoki i też pomimo warunków, jakie tam panują, również znalazły się takie sprzęty jak mieli na oddziale waka, który świetnie sprzyja gojeniu się ran, więc no, byłam zadowolona jakby z efektów. Również pracowaliśmy z bardzo doświadczonym chirurgiem plastycznym tam na miejscu i towarzyszyliśmy mu przy przeszczepie skóry, pomagaliśmy mu zaopatrywać rany. Też Jan Petryczko asystował mu przy paru zabiegach chirurgicznych. Myślę, że raczej pozytywnie. No,
no ten zabieg chirurgiczny polegający na wycięciu żołądka z powodu nowotworu to nie byle co.
No akurat tutaj asystował doktor Petryczko przy tym, nie było przy tym zabiegu, ale tak, to jest bardzo poważna operacja, nawet, że tak powiem, w takich warunkach europejskich, jakie my mamy, a co dopiero tam, ale bardzo dobrze sobie poradzili lekarze.
Macie informację zwrotną? Pacjent czuje się dobrze?
Jeszcze nie wiem, mogę napisać, bo
trzymamy kciuki.
Wymieniliśmy kontakty z lokalnymi lekarzami tam i obiecaliśmy sobie konsultować wzajemnie różne ciekawe przypadki chirurgiczne, więc zapytam przy najbliższej okazji.
A obok mnie i łatwiej się rozmawia, bo widzę gościa, jest pani Gabriela Furtak, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakie emocje w pani niósł i niesie ten wyjazd?
Zdecydowanie są to pozytywne emocje. Mogliśmy zobaczyć zupełnie inną medycynę, inne warunki, ale duży podziw wzbudzali w nas tamci lekarze, którzy naprawdę mieli światową wiedzę na poziomie europejskim. Jedyne co, to warunki szpitala często ograniczały ich możliwości i ten natłok pacjentów. Ale to, że mogliśmy im pomóc, mogliśmy stać się częścią tego zespołu, mieliśmy również wspólne wykłady, mogliśmy dzielić się wiedzą i nasi specjaliści współpracowali z tamtymi lekarzami i to naprawdę niebywałe doświadczenie i naprawdę wspaniałe emocje.
Wracamy do senior doktora, czyli profesora Elżbiety Petryczko, senior doktora tej misji medycy dla Kenii. Pamiętam, że miałem okazję wysłuchać pani opowieści i zamienić ją w reportaż. To było w 2018 roku. Wtedy misja medyczna, w której pani brała udział, miała miejsce w Kamerunie. Tytuł reportażu brzmiał Kamerun dla nich i dla siebie, ale to się chyba w pani przypadku wyjazd na tę misję zaczął wcześniej niż w 2018 roku. Proszę o tym opowiedzieć, jak to się zaczęło.
No to jest bardzo ciekawa historia, bo jakby ja wiem, że to jest tak, że jeżeli czegoś pragniemy, to zapewne to się kiedyś zdarzy i no, zawsze miałam taki plan, że w momencie, kiedy już będę się czuła jakby spełniona tutaj w Polsce jako lekarz, to spróbuję w swoim wolnym czasie, w czasie swojego urlopu pomagać gdzie indziej. I, no, i pierwszy mój wyjazd to był wyjazd do Tanzanii, do takiego maleńkiego szpitala w Moshi. I on potem pociągnął ze sobą wyjazd do Kamerunu, bo moi studenci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego poprosili mnie o krótką relację w czasie takiej konferencji, którą z IFMSA, czyli taka międzynarodowa organizacja studencka, zorganizowała właśnie na temat lekarzy, którzy pracują w różnych częściach świata, w tym głównie w Afryce. Ja podzieliłam się swoimi wtedy jeszcze bardzo skromnymi doświadczeniami. Usiadłam obok fantastycznej dermatolożki z Krakowa, i ona w sumie zaprosiła mnie do Kamerunu, potem pojechałam do Kameruna, potem już jakby tak jak tu z Agnieszką, z panią doktor rozmawiałam, że to jest choroba zakaźna, jak już człowiek raz się tym zakazi, to chce to robić wtedy, kiedy to jest możliwe. Więc pojechałam do Kamerunu, byłam też w Kazachstanie, potem moi studenci ponownie i młodzi koledzy poprosili mnie, żebyśmy zaczęli organizować nasze szczecińskie wyjazdy i teraz mamy już taką tradycję, to jest trzeci wyjazd nasz do Kenii, do Meru, w coraz większym i coraz bardziej profesjonalnym gronie i każdy kolejny to jest coś dodanego, bo już w zeszłym roku rozmawialiśmy o tym, że trwałą pozostałością naszego wyjazdu byłaby na przykład edukacja i w tym roku mieliśmy taką możliwość. Julia miała bardzo dobry wykład na temat chirurgii ręki, Jan się włączył w dyskusję na temat leczenia oparzeń. Ja i Dorian, mój młodszy kolega, endokrynolog dziecięcy, rozmawialiśmy o takich tematach endokrynologicznych. Uczestniczyliśmy w tych konferencjach, które tam się odbywały codziennie rano o 8, więc bardzo skromne warunki, świetnie wykształceni lekarze, bardzo biedni ludzie, mało środków, niestety wszystko płatne. Myślę, że to jest taka rzecz, która nas szczególnie poruszała, że za każdą najdrobniejszą procedurę ci ludzie muszą płacić, bo jakby nie działa system. Ten jakby system ubezpieczeń jest za słaby, nie ma publicznego ubezpieczenia, które by zapewniało takie minimum nawet ratujących życie procedur, czy operacji na przykład dla dzieci, czy w ogóle leczenia dzieci. I to było coś, co nas szczególnie poruszało i w czym my jesteśmy bardzo potrzebni.
Dobrze, że jesteście na świecie, ale mam pytanie do doktora Agnieszki Miąsik-Pogodzińskiej, bo to też nie pani pierwsza misja w Afryce, w Kenii. Czy nie macie panie takiego wrażenia, albo macie, mam nadzieję, że tam się coś jednak zmienia, że się poprawia? Bo przecież Kenia to jest stabilny politycznie kraj, 45 milionów mieszkańców, dwa razy większa powierzchnia od Polski, ogromne dochody chociażby właśnie z turystyki. No i chciałoby się, żeby ta ich medycyna była lepiej zorganizowana, lepiej funkcjonowała. Tak jak powiedziałem, na szczęście mamy was, ale czy tam pani widzi takie powolne zmiany na lepsze, chociażby przez te wasze wyjazdy, pani doktor?
Panie redaktorze, to była moja pierwsza misja. To jest dopiero ten zalążek tej choroby zakaźnej, o której mówiła pani profesor.
No to w takim razie z rozmów z panią profesor, żeby pani profesor ciągle nie mówiła. Czy widzi pani szansę, że w tym systemie po tej pierwszej wizycie coś może drgnąć, że ten system może się poprawić?
Nie wiem, no z tego co mi wiadomo, Afryka jest dość mocno skorumpowana. Nie wiem, jak to może wpłynąć. To, co ja się starałam zrobić, to mając koleżankę po fachu ze strony kenijskiej jako pacjenta u siebie na konsultacji, z takim dość częstym schorzeniem, jakim jest łysienie z pociągania ze względu na fryzury, które sobie Afrykanki robią. Krok po kroku przeszłam przez leczenie, powiedziałam jej, co zrobić, recepturę leków robionych jej podałam, które się okazuje, że są najtańsze wszędzie, nie tylko w Polsce, ale tam też. I myślę, że to są, ponieważ jest w ogóle dwóch dermatologów w prowincji Meru, czego żeśmy się dowiedzieli ostatniego dnia, więc myślę, że to jest jak gdyby wpływ, który my swoją obecnością tam możemy wywrzeć. Pewne rzeczy im pokazać lekarzom rodzinnym, lekarzom takim pierwszego kontaktu, którzy no, czasami do tej wiedzy specjalistycznej też mają inny dostęp, tak samo jak u nas, no bo inna jest edukacja specjalistów, inna jest edukacja takich lekarzy pierwszego kontaktu.
No to wróćmy do pani profesor Elżbiety Petryczko. Pani jest doświadczoną uczestniczką i organizatorką takich misji. Czy ta trzecia misja w Kenii, czy widzi pani, że jest postęp, że coś się zmienia na lepsze, czy tu jeszcze długa, długa droga?
Na pewno jest postęp. To jest, tak jak sam pan zauważył, jeden z lepiej zorganizowanych i bogatszych krajów afrykańskich. I no co ważne, językiem drugim urzędowym jest angielski, więc cały personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, studenci, oni się uczą z angielskich podręczników, z angielskich kursów, znają wszystkie algorytmy. To jest pozytyw. Druga rzecz, że coraz więcej pieniędzy przeznaczanych jest na badania profilaktyczne, w tym głównie zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji HIV, na szczepienia przeciwko gruźlicy. Kalendarz szczepień dzieci mają już taki jak dzieci w Europie, więc jeżeli jakby stawiają się na te szczepienia, to są zabezpieczone przed większością chorób zakaźnych. Nie ma już tak częstej umieralności małych dzieci z powodu prostych zakażeń typu wirusowe biegunki. Akurat w tym regionie, gdzie myśmy byli, to jest wysoko 1600 do 2000 metrów nad poziomem morza, więc tam problemem jest gruźlica, HIV, natomiast nie ma tam malarii, bo jakby każdy z tych regionów ma jakąś swoją też odrębność taką epidemiologiczną. Więc jakby jest zmiana, jest postęp. Nie jest on tak szybki, jakbyśmy tego oczekiwali. Moja tutaj drużyna, najlepsza na świecie, mieliśmy okazję odwiedzić dwa domy dziecka i one nadal są pełne dzieci. I jakby to jest też olbrzymi problem Afryki, że bieda jest tak duża, że w tych instytucjach są dzieci, które są zarówno osierocone biologicznie, jak też jakby osierocone społecznie, czyli rodziców po prostu nie stać na to, żeby wychować te dzieci. Drugie takie zjawisko, które też jest nam nieznane, to są dzieci, które uczą się w takich szkołach z internatem, tak to byśmy nazwali, czyli takich, one wyjeżdżają na przykład małe dzieci, 8-10-letnie, 4 razy w roku do swoich rodzin. No dla nas to jest w ogóle trudne do zrozumienia, a z drugiej strony należy popatrzeć, że one, to jest dla nich szansa na dobrą edukację, na stałą edukację, dłuższą niż na przykład 4 klasy no, takiej szkoły zupełnie podstawowej. Więc są zmiany, które ja widzę jako ktoś, kto jeździ do Afryki, ale są one dosyć wolne, a z drugiej strony Kenia to jest kraj Kenijczyków, więc oni sami odpowiadają i jakby budują ten kraj i rzeczywiście są w stanie rozwinąć go dalej. No, jakby nie można patrzeć na ten kraj przez pryzmat wybrzeża i tylko safari, jakby plaży. To zupełnie jest spaczony obraz. Więc my mamy taki chyba pełniejszy obraz i to właśnie chciałam pokazać lekarzom i studentom.
Problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Kenii, to jest bieda, choroby. No i to, co nas, Europejczyków, może zastanawiać, to to, że duża część społeczeństwa kenijskiego zmaga się z wirusem HIV, no i z gruźlicą. Pani Julia Hirch-Żak, z czego wynika właśnie to, że te choroby i ich różne powikłania są wykrywane i są leczone albo nieleczone niestety i ludzie umierają właśnie w Kenii chociażby?
No, ja myślę, że tutaj głównym powodem jest bieda, między innymi brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, do bieżącej, może nawet nie tyle co bieżącej, to w ogóle do pryszniców, do wody, do ciepłej. Nie było też w szpitalu takich, jak my, u nas do szpitala się wchodzi, często są takie pojemniki, gdzie można sobie zdezynfekować ręce, tam czegoś takiego nie było. Myślę, że też problem z edukacją, z komunikacją z tymi ludźmi. Na moje oko to by było na tyle. Chcielibyśmy, żeby to mogło się jakoś zmienić.
Ale ten mały wycinek dobra, które robicie, jest ważny. Pani Gabriela Furtak obok mnie w studiu. Proszę powiedzieć, jak pani przyjmowała tę rzeczywistość takiego szpitala, takich porad ambulatoryjnych? Czy ci ludzie przychodzili dużo wcześniej? Oni byli poinformowani, że przylecą lekarze, studenci z Polski i będą leczyć? Wędrowali pewnie niektórzy pieszo wiele godzin czy dni? Jak to wyglądało?
Już miesiąc wcześniej dawaliśmy ojcu Patrykowi, który tam opiekował się nami, daliśmy takie ogłoszenia, listy rzeczy, umiejętności, których możemy świadczyć tamtym ludziom, więc byli oni poinformowani, kto przyjeżdża, jacy specjaliści, co możemy im zaoferować. Również oferowaliśmy leki, okulary. Także wiedzieli, kto przyjedzie. Czekali na nas od samego rana. My leczyliśmy od 8 do 20, więc oni czekali do samego końca. Nie było widać po nich zmęczenia, kiedy musieliśmy wyjść na przerwę. Nie było widać u nich zdenerwowania. Po prostu bardzo czekali na tą pomoc. Wiedzieli, że bez naszego przyjazdu nie będą mogli doświadczyć takiej bezpłatnej pomocy. Także było to dla nas bardzo wzruszające. Nawet patrząc przykładowo na tej stacji naszej okulistycznej, kiedy dostawali oni nowe okulary, często po prostu ten uśmiech w jednej sekundzie odmładzał młode osoby o 20 lat. Zaczynały tańczyć i naprawdę były to wspaniałe emocje. Też dla nas dużą radością było, kiedy patrzyliśmy właśnie na ten poziom, po prostu ten stan zaniedbania niektórych pacjentów. i trafna diagnoza, wydane przez nas leczenie bardzo nas cieszyło, bo wiedzieliśmy, że na przykład pomagamy 9-letniej dziewczynce, która od 5 lat żyła z grzybicą całej skóry, już z powikłaniami bakteryjnymi, więc komfort jej życia na pewno diametralnie się polepszył po takiej interwencji.
A teraz wyobraźmy sobie poradnie u nas i często kilkuminutowe spóźnienie lekarza, spowodowane bardzo często tym, że zajmuje się innymi pacjentami, albo nasza kolej już jest, a pacjent nie wychodzi, pojawia się zdenerwowanie, pretensja. No, warto o tym pamiętać, żeby czuć proporcje. Jeszcze a propos tych okularów, to zabraliście państwo 1400 sztuk. Wracamy do pani profesora Elżbiety Petryczko. Wszystkie trafiły do potrzebujących?
Nie wszystkie, ale...
To dobrze, że została rezerwa.
Tak, bo zabraliśmy ich bardzo dużo. To jest, w Polsce jest bardzo wiele organizacji, które pomagają w różnych częściach świata. Jedną z takich organizacji, z takich stowarzyszeń jest stowarzyszenie, które mówi okulary dla Afryki, bo to nie jest też prosto przygotować, zwymiarować, oczyścić okulary i dobrze je opisać, bo to jest klucz, prawda? Dzięki temu nasz okulista mógł na przykład przyjąć 200 pacjentów dziennie, dlatego że on sobie organizuje takie stacje. Tutaj mierzy ostrość widzenia, tu ogląda dno oka, tu ktoś mu pomaga robić refraktometrię, ktoś inny już wyciąga okulary, które są poukładane mocą dioptrii na minus, na plus. I to rzeczywiście bardzo szybko jesteśmy w stanie udzielić pomocy. No i... Także on działa bardzo sprawnie i my swoje okulary, nawet jeżeli nie zdążyliśmy tych zebranych dzięki ofiarności mieszkańców Szczecina, za którą bardzo dziękujemy, oczyścić i zwymiarować, oddajemy do fundacji, a fundacja nam oddaje już przygotowane takie sety okularowe. Więc jakby wydaliśmy tyle, ile mogliśmy przez te dni, kiedy okulista pracował, natomiast resztę zabraliśmy, dlatego że bez jakby... opinii okulistycznej, no te okulary nie mają wartości, prawda? One muszą być wydane przez specjalistę osobie o tej, a nie innej wadzie. Ale to się nie zmarnuje, one wracają do fundacji, pojadą na kolejny wyjazd za 2-3 miesiące, pewnie z inną ekipą, a my przy kolejnym wyjeździe zabierzemy.
No właśnie, a propos tych ekip, pani profesor, czy tam jest tak, że jest fluktuacja, mówiąc żartobliwie, tych ekip, to znaczy one się zmieniają, że jest wiele takich organizacji, takich inicjatyw jak ta tutejsza nasza szczecińska PUMU, że przyjeżdżają ekipy lekarzy z różnych krajów i pro bono, wolontarystycznie pomagają tam w Afryce?
Tak, to nie jesteśmy jedyni. Zaproszenie jest otwarte. Jakby dyrektor szpitala, który nas tam gościł i żegnał, mówił, że dowodem na to, że byliśmy i my zadowoleni z tego wyjazdu, będzie to, jeżeli wrócimy, a najchętniej to widziałby nas już za 2 miesiące i później w rotacji co 2 miesiące kilku lekarzy. No to byłaby sytuacja idealna. Natomiast zobaczymy, na ile sprostamy takiemu zaproszeniu. Ale tam przyjeżdżają różni ludzie, Francuzi, Włosi, Niemcy, z różnych uniwersytetów, z różnych regionów. Tu jeszcze chcę podkreślić, że naszym wielkim wsparciem była też nasza Okręgowa Izba Lekarska, która wspiera nas już od zeszłego roku takim stałym również finansowym wsparciem, nie tylko honorowym patronatem, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W tym roku zresztą mieliśmy fantastyczne wsparcie, bo wsparł nas prezydent miasta Szczecina Piotr Krzystek, oczywiście nasz rektor, profesor Leszek Domański, rektor PUMU, ale też ambasador Rzeczypospolitej w Kenii, no co było dla nas olbrzymim wyróżnieniem, jak również Rada Miasta Szczecina, no bardzo wiele instytucji, bardzo wielu prywatnych ludzi, którzy nas wspierali przez nawet wpłaty 2-5-złotowe na zbiórkach społecznych, które mamy uruchomione. To po prostu ogrom naszej wdzięczności jest trudny do wyrażenia i będziemy się starali tym wszystkim ludziom dziękować.
No właśnie, to powiedzmy o Fundacji SASA, o zbiórkach. Gdzie my, ludzie, którzy nie będą mieli takiej okazji, żeby do tej Afryki wyjechać, chociaż dla chcącego nic trudnego, bo wiele tam fundacji, organizacji potrzebuje wolontariuszy, ale jeżeli chcemy wspomóc finansowo, jak to mądrze z głową robić, bo niestety oszustw też nie brakuje w sieci.
No, jakby warto zapytać, w jaki sposób odbywa się ten przepływ finansów, które są związane z wyjazdem. My zawsze korzystamy z fundacji i każda złotówka, którą nam ofiarowują nasi darczyńcy w tej chwili przez fundację SASA, której też bardzo dziękujemy, przepływa, a zapewne już za miesiąc będziemy jakby rejestrować własną fundację tutaj w Szczecinie, co będzie prostsze logistycznie i wtedy przez tę fundację szukamy dla niej nazwy, czekamy na propozycje również państwa. I takie fundacje co roku publikują bardzo transparentny wykaz swoich wpływów i wydatków, i tam można jakby dokładnie obejrzeć, jak wyglądały finanse medyków dla Kenii w tym roku, kto nam pomagał, na co wydatkowaliśmy też te pieniądze. Wydaje mi się, że to jest najlepsza droga. My zbieramy też przez zbiórki, się pomaga, przedtem pomagamy.pl, ale takie zbiórki też, żeby zarejestrować tego rodzaju inicjatywę, rząd dają, żeby ona była zawsze związana z fundacją, która ma swoją historię, jest w KRS-ie, jest transparentna, więc myślę, że możecie być Państwo bezpieczni, jeżeli powierzacie większe, mniejsze sumy na tego rodzaju cel.
Warto pomagać i wracamy do pani doktor Agnieszki Miąsik-Pogodzińskiej. Czy po tej pierwszej misji już pani tego bakcyla złapała i będą kolejne z pani udziałem?
Z pewnością już tutaj się zastanawiam z rodziną wspólnie. Znaczy, generalnie przekazałam im cudowną wiadomość, że ja bym chciała wracać do Afryki co 3-4 miesiące na 2 tygodnie, tak żeby mieć możliwość kontroli tego pacjenta, który przeze mnie przechodzi. Przede wszystkim ja się muszę nauczyć bardzo dużo na temat skóry w innym odcieniu niż nasz, bo z perspektywy dermatologa brak tych odcieni czerwonego, różowego, fioletowego, to na tej skóry także daleka, daleka droga przede mną. Natomiast na pewno ta moc pozytywnej energii i to, co się tam działo, to no, z pewnością chciałabym to powtarzać tak często, jak to tylko możliwe.
No właśnie, a propos pani doktor tej pozytywnej energii, utkwiło pani szczególnie, bo szukam takich pojedynczych spotkań, chociaż tych pacjentów było tak wielu, jakieś takie spotkanie, taka relacja pacjent-lekarz, ale przecież człowiek-człowiek w gruncie rzeczy.
To, co mi takie mega wzruszające dla mnie było to, jak przyszła do mnie starsza pani i się bardzo mówią mi, że ich skóra jest ciemniejsza w pewnych miejscach i nad stawami międzypaliczkowymi miała rzeczywiście tą skórę przyciemnioną. Ja ją chwyciłam za ręce, uklęknęłam koło niej i do starszych pań się mówi tam mam, do starszego pana baba. I mówię do niej mam. Ciężko pracujesz. Pracujesz dużo rękami. I w tym momencie kobieta na mnie patrzy i ma świeczki w oczach, łzy jej pociekły po policzkach. No, było to dla mnie tak niesamowite, tak wzruszające. No takie spotkanie właśnie człowieka z człowiekiem.
I pani Gabriela Furtak, ma pani taki obraz, takie wspomnienie, które wraca z tego czasu podczas tej misji w Meru?
Na pewno był jeden chłopiec na pediatrii, którego mama po prostu wniosła na swoich barkach i powiedzieli, że od paru dni przestał chodzić. I dzięki właśnie pomocy naszej profesor Petryczko, która błyskawicznie przez parę ruchów jakby rozpoczęła jego rehabilitację, pokazała, jak ma ćwiczyć. Chłopiec stanął na nogi, przeszedł kilka kroków, jeszcze z dosyć dużym bólem, ale była to duża zmiana w porównaniu do tego, jak wszedł do tego gabinetu. I też ogromna była wdzięczność rodziców, którzy wręcz uważali to za cud. Więc na pewno to było jedno z takich niesamowitych doświadczeń.
A pani Julii Hirchyżak, spotkanie z pacjentem, ale człowiekiem przecież.
Najbardziej takie, które mi zapadło w pamięć, to chyba jak na ostro przyjechało takie 1,5-roczne dziecko, miało 10% poparzeń całej skóry i tam nas zawołali, żebyśmy przyszli pomóc. Mieliśmy na szczęście trochę jeszcze opatrunków ze srebrem, więc nałożyliśmy. Bardzo biedne dziecko. I tam uczestniczyliśmy w procesie gojenia się ranu tego dziecka. Tam któregoś dnia nas zawołali, żebyśmy zmienili opatrunek, później znowu. I no, wyglądało to już trochę lepiej pod koniec naszego wyjazdu, ale bardzo przykre. Był też młody chłopak, który miał bardzo duże bliznowce na uszach i niestety nic się nie dało z nim zrobić, bo co wycinali, to jakby te bliznowce powracały. Więc dużo było też takich pacjentów, którym niestety, mimo największych może chęci, to nie byliśmy w stanie pomóc. Więc może raczej te przypadki mi zapadły w pamięć.
A dla naszej, jak to ładnie powiedziała pani Gabriela Furtak, Elżbiety Petryczko, zostało już 40 sekund, to ja panią profesor zapytam o to, będzie w przyszłym roku kolejna misja do Kenii?
Na pewno będzie. Ja nie sądzę, żebyśmy tego nie kontynuowali. Oczekiwania są i ze strony lokalnej ludności, i szpitala, w którym pracowaliśmy, ale też ze strony młodzieży na PUMie. Ja tylko powiem, że w tym roku mogliśmy zaprosić kolejnych 3 studentów do tej grupy, która już jakieś miała doświadczenia. I żeby to zrobić tak transparentnie, zrobiliśmy taką ankietę, którą dostali wszyscy studenci 4, 5, 6 roku PUM Wydziału Lekarskiego i zgłosiło się na te 3 miejsca 36 osób. Wszystkie 36 osób to byli wspaniali ludzie, którzy są rewelacyjnymi kandydatami, żeby z nami jeździć na tę misję. Więc ja jak nawet o tym mówię, to jestem wzruszona, bo jestem nauczycielem od 30 lat akademickim i bardzo się cieszę, że tak ogromna wrażliwość jest tej młodzieży studenckiej, naszych przyszłych lekarzy.
I oby tak dalej. O misji medycy dla Kenii mówiły panie profesor Elżbieta Petryczko, dr Agnieszka Miąsik-Pogodzińska, Julia Hirchy-Żak i Gabriela Furtak. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
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 Do usłyszenia. My także się kłaniamy. Janusz Wilczyński.